Drodzy braterstwo, bardzo miło tu być wśród Was. Do pozdrowień to pragnę dołączyć. Dostałem przed wyjazdem e-maila od brata Daniela Kalety, który, gdy dowiedział się, że jedziemy tutaj, prosił, że pamięta, jak trzy lata temu tu był i bardzo się cieszył. I prosił Was pozdrowić i ma nadzieję, że kiedyś znów tu będzie mógł przyjechać. Braterstwo, ja nie będę zarzekał się tak jak brat przede mną, że nie będę mówił o Izraelu. Nie będę też zarzekał się, że będę mówił tylko wesołe rzeczy, a wręcz temat nasz będzie taki troszkę, może nie smutny, ale troszkę inny, bo chciałem, braterstwo, żebyśmy porozmawiali sobie o temacie zakonu, prawa mojżeszowego. Temat nie jest wesoły, bo większa część zakonu jednak jest tam mowa o pewnych przewinieniach i o karach. I bractwo, nie traktujcie tego, że to jest temat, ja was chcę pouczać, żeby macie jak tam postępować, ale ja sam prowadząc takie rozmyślania, zastanawiania się, natrafiłem w sprawie zakonu na pewne problemy, z którymi zacząłem się stykać i które mnie bezpośrednio dotyczą i myślę, że również i was. Pierwsze pytanie. Jaki jest stosunek do zakonu Mojżesza? Na pewno stosunek do zakonu Mojżesza jest grupa ludzi, która nadal uważa, że zakon Mojżesza jest bardzo ważny i bardzo uważnie go studiuje i stara się go wcielać w dalszym ciągu w życie. Czy wiecie, kto to taki? Wszyscy Żydzi. Żydzi uważają, że zakon mojżeszowy nadal ich obowiązuje i starają go się przestrzegać, dalej się nad nim zastanawiają i niektórzy troszkę może mniej skrupulatni, niektórzy bardziej ortodoksyjni, bardziej skrupulatnie, ale starają go się przestrzegać i uważają, że jest to prawo skierowane do nich. Druga grupa ludzi ma stosunek troszeczkę inny. To większość chrześcijaństwa, która uważa zakon za pewną historię, za pewne opowiadania, które dotyczą przeszłości, no i z którymi można to przeczytać, ale niekoniecznie one mają jakiekolwiek znaczenie oprócz historycznego. Większa część chrześcijaństwa tak traktuje zakon. No teraz powstaje pytanie, a jak my traktujemy zakon? Czym uważamy, że jest dla nas zakon? No czym? Prawem jest. No to zaraz. Stosujemy prawo zakonu? No tutaj myśli macie, braterstwo, podzielone. Ja bym powiedział, że nasz ruch bardzo często używa jednego wersetu z listu do Żydów, 10 rozdział. A werset pierwszy. Albowiem zakon zawierając w sobie tylko cień przyszłych dób. My bardzo często używamy tego zdania, że zakon jest cieniem przyszłych dób. A nie sam obraz rzeczy nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieźć do doskonałości tych, którzy z nim przychodzą. Ale braterstwo, tam jest powiedziane, że zakon jest cieniem przyszłych dób, że to, co on pokazuje, przedstawia coś na przyszłość. I w głównej mierze, zastanawiając się na przykład nad cieniami przybytku, nad tym się zastanawiamy, co to znaczy na przyszłość. A zauważcie, braterstwo, że ten werset nie mówi, że zakon jest zły, że nie należy go stosować, że w ogóle nie, że należy go tylko traktować jako cień. On mówi, że on jest cieniem. Ale nie mówi nic, że ten zakon jest zły, że te prawa są nieważne, że te prawa są jakie? Niedobre. Jest jeszcze inny werset, który często używamy, że zakon jest nieważny, bo Pan Jezus go co? Przybił do... Ten werset mówi o tym samym. Że przez zakon nie można teraz odziedziczyć czego? Życia wiecznego. I to jest prawda. Siostra tu zauważyła pewną jeszcze jeden ciekawy werset, że zakon daje nam poznanie grzechu. Czy ważne jest dla nas wiedzieć, co jest grzechem, a co grzechem nie jest. Szczególnie jak tu wszyscy podkreślali, że te czasy są takie dziwne, trudne i skomplikowane. I ważne jest poznać, co jest grzechem, a co grzechem nie jest. Państwo, wiecie, tak to jest w prawie ludzkim, że jedna rzecz to dzisiaj jest przestępstwem, a za 3 lata to jest przestępstwem? Nie. Prawo ludzkie się lubi zmieniać. I ludzie lubią, my się też lubimy zmieniać. Raz to nam przeszkadza, raz nie. A takie pytanie, czy Pan Bóg się zmienia? Pan Bóg jest niezmienny. Drugie pytanie, czy prawo Boże mogło być złe? Jeżeli coś było dane od Boga, to to, no, intuicja nam wskazuje, że jeżeli Pan Bóg jest niezmienny, to raczej to prawo nie mogło być złym prawem, było prawem dobrym. A teraz może jeszcze inaczej. Gdy Pan Jezus przyszedł, to jaki był Jego stosunek do zakonu? Brat tu zastał, ja tu mam akurat ten werset. Mateusza 5:17. Nie przyszedł, aby rozwiązać zakon, ale co? Aby wypełnić. Jeżeli to by było złe, jeżeli to było niedobre, to Pan Jezus by powiedział co? Rozwiązuje to, bo to było wszystko, to wam tylko przeszkadza. Ale Pan Jezus pisze, że On przyszedł zakon, co zrobić? Wypełnić. Czyli, że Pan Jezus uważał, że zakon jest dobry, bo jeżeli go wypełniał, a jeżeli my chcemy iść jego śladem, no to... Ale ktoś powie, no ale Pan Jezus wypełnił zakon i co? I on już może teraz ten zakon jest co? Nieważny, bo jak ktoś go wypełnił, to jest nieważny. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Zarówno zakon, jak i proroków, zauważmy. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż to wszystko się stanie. Kto bykolwiek wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios, a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza, niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Zobaczcie, braterstwo, jaki jest stosunek naszego Pana. Czy przychodzi i mówi, to wszystko było złe, nieważne, ja wam daję coś całkowicie innego, bo to nie było dobre dla ludzi? Pan Jezus mówi inaczej, że to było dobre, ale ja wam mówię, wy nie róbcie mniej, ale róbcie co? Więcej. To jest, braterstwo, powiedzmy sobie szczerze, całkiem coś innego niż jakieś prawo rozwiązać, a niż jakieś prawo, co zrobić? Zaostrzyć. A Pan Jezus, widzimy w bardzo wielu przypadkach, przepisy prawa zakonu, co robił? Zaostrzał i stawiał jakby większe wymagania. Ale powiecie, niektóre łamał. Niektóre przepisy Pan Jezus postępował całkiem inaczej, jak to było przyjęte. Kolejne pytanie. Czy Pan Jezus łamał prawo zakonu? Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Czy Pan Jezus nie łamał prawo zakonu, nie wzywał do łamania, wzywał do przestrzegania i ciekawa rzecz, pokazywał, co zakon znaczy. Pokazywał, co prawo Boże mówi i co znaczy. Państwo, to jest tak, jest jakiś przepis, jest jakieś prawo, natomiast żeby go stosować, to najczęściej trzeba go zinterpretować. I obecnie dzisiaj wychodzą różne skomplikowane ustawy i no, niekiedy jest wiele książek, jak to interpretować i czasami nieważny jest sam przepis, ale jego interpretacja. I braterstwo, tak się składa, że prawo Boże było interpretowane przez uczonych w piśmie, i oni nie zawsze to prawo interpretowali dobrze, nie zawsze dobrze odczytywali zamysł autora, czyli Boga. Takim przykładem naocznym było przestrzeganie prawa sabatu. Pan Jezus był wielokrotnie czyniony mu zarzut, że on nie przestrzega prawa sabatu. A przecież, braterstwo, Pan Jezus przestrzegał prawa sabatu, a to, co czynił w sabat i co uczniowie Jego czynili, nauczeni w piśmie traktowali jako naruszanie naruszanie przepisów prawa sabatowego. Pan Jezus natomiast pokazywał im, że prawo sabatowe nie miało wcale takiej treści, jaką przypisywali mu uczeni w piśmie. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale tak tłumaczy uczonym w piśmie i w 5 wersecie. Albowiem czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani świątyni naruszają sabat, a są bez winy? W sabat nie wolno było pracować. Natomiast kapłan i lewita w sabat mieli zabijać ofiary. Nie wiem, czy ktoś z braterstwa się zajmował, ale rolnicy to może zabijali się kiedyś zwierzę i to wiecie, że to nie jest lekka praca. Kapłani to musieli zabić, napalić na ołtarzu i to ofiarować. Jeszcze związać, przyprowadzić to zwierzę. To jest bardzo, bardzo ciężka praca. A Pan Jezus mówi, ale w sabat to można co? Można było robić. Kapłani z tego byli zwolnieni. A dalej w ósmym wersecie mówi, albowiem Syn Człowieczy jest co? Panem sabatu. A dalej w 14 wersecie pisze, a godzi się w sabat dobrze czynić? A w Ewangelii Marka w 1 rozdziale 27 wersecie sabat jest ustanowiony dla człowieka. Nie przeciwko człowiekowi, ale dla człowieka. Znowu w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, 20 wersecie mówi, ale przecież w sabat obrzezujecie człowieka. A też to jest praca. A wolno to robić. Czyli Pan Jezus, tak komasując, pokazywał Żydom, co znaczy przestrzegać sabat. Czyli nie rozwiązywał zakon, ale pokazywał, jak go należy wypełnić i co jest wypełnieniem sabatu. Drugi taki przepis, który Pan Jezus również pokazywał, to w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale, a werset 12 mówi tak. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Tam jest ten werset. Mówi, taki bowiem jest zakon i prorocy. Mówi, to nie ja. To zakon tak mówi, że co byście chcieli ludziom, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Chociaż przecież braterstwo powszechnie, zakon, i do dzisiaj zakon jest uważany, że to jest prawo straszne, okropne, niesprawiedliwe, niecywilizowane, niektórzy mówią, a w ogóle z chrześcijaństwem to nic wspólnego, bo oko za oko, a ząb za ząb. Kto to słyszał? Jakie to jest humanitarne? To w ogóle ktoś by powiedział, to jest prawo jakie niehumanitarne. Tak ludzie to prawo oceniają. Pan Jezus powiedział inaczej. Zakon mówi, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to co, to i wy im czyńcie. A co byście nie chcieli, żeby wam czynili, to odwrotnie, to też im nie należy, co? I niektórzy prawo zakonu traktują jako jakieś bezwzględne prawo i wypaczają braterstwo jego ideę. Bo zakon mówił oko za oko, ząb za ząb. Braterstwo, to na nasz język. Jeżeli pominąć poezję, pominąć pewną... to wiecie, znaczy, że kara musi być adekwatna do przewinienia. Że nie może być tak, że przestępstwo jest ciężkie, a kara jest taka jakaś śmieszna. Zobaczcie, braterstwo, jakie dzisiaj budzi oburzenie wśród cywilizowanych ludzi, że na przykład ktoś za sfałszowanie legitymacji dostanie 2 lata albo tam rok więzienia, a ktoś za morderstwo dostanie rok, ale w zawieszeniu. To mówią, co jest nie... Dlaczego? Bo kara jest nieadekwatna do przewinienia. Pan Bóg powiedział, jeżeli było jakieś przestępstwo, to kara musi być adekwatna do tego przestępstwa. To mówi prawo mojżeszowe. I dzisiaj, braterstwo, jakby tak ktoś nam powiedział, to przecież czy się z tym nie zgodzimy? My się też zgodzimy, że kara, że jakieś przestępstwo ktoś musi ponieść adekwatną karę. Czy takie są dzisiejsze nasze prawa? To już jest druga sprawa. Natomiast możemy być przekonani, że prawo Boże i prawo zakonu takie właśnie było. A w związku z tym, braterstwo, wydaje mi się, że prawo mnie i was może czegoś nauczyć. Może nas nauczyć, jak Pan Bóg patrzy na pewne rzeczy, które się działy w przeszłości, ale które się dzieją i dzisiaj. Jak Pan Bóg ocenia pewne zło i zakon może nam pokazać, co jest złe u Pana Boga, a co jest mniej złe. Wiecie, braterstwo, jak się graduje zło? Wszystko powiem, wszystko jest złe i... Ale można pokarze powiedzieć. Jak jest kara wysoka, to znaczy coś jest złego. Jak jest mniejsza, to jest coś mniej niebezpieczne. A w zakonie były różne kary i braterstwo. Jak... I to właśnie mnie skłoniło do zastanawiania się nad tym tematem, że zadziwiło mnie, że niekiedy moja ocena jest inna, ocena pewnego przestępstwa, pewnych przestępstw, pewnych zachowań jest inna niż ocena zakonu. To jest dziwna rzecz, że my niekiedy, gdy czytamy prawo zakonu, wydaje nam się ono niesprawiedliwe. Powstaje pytanie. Czy Pan Bóg był niesprawiedliwy? Czy Pan Bóg się w swoich ocenach, w swoich karach był zbyt surowy, a my to potrafimy ocenić lepiej? Pan Bóg był sprawiedliwy, ale Pan Bóg potrafił ocenić prawidłowo zło, a my to nie zawsze umiemy. I braterstwo, i teraz powstaje kolejne pytanie. Czy w związku z tym mamy przestrzegać prawa zakonu, czy nie? Jak już powiedziane było, prawa odnośnie ofiar są to cienie. No, odnośnie ofiar ciężko jest nawet przestrzegać, bo nie ma co? Nie ma świątyni. Brat tu powiedział już również, i z tym się zgodzimy, że przestrzeganie prawa zakonu na pewno nie da nam życia. Jeżeli byśmy wszystkie przykazania, które są w zakonie, wypełnili, to zakon został przybity do krzyża i co? I to życia to nam na pewno nie da. Ale czy pewne zapisy w zakonie nie pouczają nas, nie pokazują nam, jak postępować? Bo ja was się spytam, czy oprócz 10 przykazań, czy przestrzegacie jakieś przepisy prawa zakonu? No jak? Powiedzmy 9 przykazań. Czy przestrzegamy jakieś przykazania zakonu? Jakie? Ale to jest przykazanie. Mówiłem oprócz 9 przykazań. Czy przestrzegamy jakieś przepisy? Wszystko to nie znaczy niekiedy nic. No wszystko, my wszystko, ale dobrze. A czy wieprzowiny nie jecie? No był smaruszek dobry. A w zakonie to było, że nie. No a czy są jakieś przepisy, które przestrzegamy? Bo może, braterstwo, może faktycznie zgodzicie się i zgodzimy się wszyscy, że jednak zakonu nie należy przestrzegać. Ale ja wam pokażę, że przestrzegacie niektóre przepisy. Państwo, taki pierwszy przykład. Ja tu widzę, że wszystkie siostry to są w sukienkach. Może gdzieś tam, ale dlaczego? No, dlaczego? To ja was nie pytam. Tak się chodzi, no, ale... No, ale spróbujcie, jakby ktoś przyszedł i któraś siostra i co wtedy bracia starsi by powiedzieli? Albo co w zborze, tak jaka uwaga. Dlaczego? No pytanie, ktoś przyjdzie, dlaczego tak akurat? No powiemy, taka jest nasza badaczy tradycja, tak mamy, tak nas dziadkowie nauczyli, tak wszyscy i tak.
Zakon nakazywał, że kobieta nie nosiła stroju męskiego.
No był i takie jest przykazanie w zakonie. Było takie w 5 Mojżeszowej, w 22 rozdziale, a piąty werset, czytamy tak. Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze się w szaty kobiety, gdyż obrzydliwością to jest dla Pana każdy, kto tak czyni. Ten przepis dany był, bracie, ze względu na modny dzisiaj temat w świecie, ze względu na homoseksualizm, że ktoś przebiera się za szaty mężczyzna za kobiety, kobieta za mężczyznę i działają przeciwko prawu Bożemu i w prawie było nie wolno tak czynić. My, braterstwo, szczerze przyznajmy się, że ten przepis staramy się co? Zachować i respektujemy powszechnie, w zborach naszych jest on respektowany. No i mówimy, że to jest dobrze. No ale jak jeden przepis przestrzegamy, to co, to inne? Można tak z kodeksu karnego tylko jeden przepis? Przyznacie, braterstwo, że jak tak postawimy sprawę, to jest to troszeczkę, jeżeli to nas czegoś ma uczyć, bo ja myślę, że to nie czynimy tylko dlatego, żeby ubiorem, że to ma z nas czegoś, co nauczyć, że Pan Bóg dał ten przepis i ma to jakieś znaczenie. Myślę, braterstwo, że Ja nie, tu nie zrozumcie mnie, że ja namawiam, że teraz trzeba tak jak Żydzi, że powinniśmy zacząć studiować i wszystkie te przykazania, tak jak to jest zapisane, starać się przestrzegać. Ale myślę, braterstwo, że w naszych rozważaniach, oprócz tego, że szukamy figur, szukamy pozaobrazu, szukamy cieni, to powinniśmy się zastanowić, co te poszczególne przykazania dla nas chrześcijan również czego nas mogą, co? Czego nas mogą nauczyć. A braterstwo, ja się tak zacząłem zastanawiać nad niektórymi przykazaniami zakonu i zauważyłem, że mogą mnie wiele nauczyć, zarówno w takim zachowaniu codziennym życiu, jak i spojrzeniu na to, co się wokoło mnie dzieje i jak się w ocenianiu innych. Braterstwo, i tak może od siebie też zawsze trudno zacząć. Zaczniemy, wiecie braterstwo, czego mnie nauczyło w ocenianiu innych. Bardzo często tutaj była mowa, żeby o Izraelu. Powiem coś. Często Izrael jest oceniany. Często ten naród, jest oceniany, jak oni co postępują. Czy oni postępują dobrze, czy źle. I my również, jako chrześcijanie, jesteśmy pod tym naporem. My z reguły mamy do nich stosunek pozytywny, no ale czasami też nam co? Też nie wytrzymujemy. Państwo, powszechny zarzut, jaki był stawiany Żydom, jaki jest w ogóle stawiany temu narodowi, to jaki jest? Powszechny zarzut stawiany dla Żydów. Mówi, ty Żydzie. Jak ktoś powie tak, ty Żydzie, to co to świadczy o tym człowieku? No krętacz i co? Wyzyskiwacz. Żyd to się kojarzył, że co? Że bije pożycza, lichwa i majątek zbija i na biednej, na naszej co? Krwawicy. Tak się kojarzy do dzisiaj w naszym przynajmniej kraju, w innych może i też, Żyd. Kogoś, kto bierze lichwiarski procent, pożycza na procent. Znaczy co? Teraz ja wam stawię pytanie, a jak do tego się odnosi prawo mojżeszowe? Nieporządne. No dobrze, ale do Żyda. Czy on ten procent, ten... czy można brać, czy nie można brać tego procentu? Państwo, przeczytajmy. To jest ważne. Przeczytajmy sobie, jak pisze. Piąta Mojżeszowa, 23-20. Tam pisze o tym, jak należy Żydzi, jak się mieli zachowywać. Nie będziesz pożyczał na lichwiarskie odsetki twemu bratu. Nie będziesz brał odsetek za wierzytelność pieniężną, ani za wierzytelność żywnościową, ani cokolwiek, co bierze odsetki. A w drugiej księdze Mojżeszowej również są przepisy dotyczące odsetek i tam pisze, że nie wolno brać odsetek i też pisze, zaraz tutaj znajdziemy to, że nie wolno brać odsetek od swoich braci. Jeżeli ktoś chciałby wziąć, jeszcze jest mowa, akurat w tej chwili no nie mogę tego znaleźć, że w drugiej Mojżeszowej jest również napisane, że nie wolno odmówić pożyczki. Jeżeli ktoś odmówi ubogiemu pożyczki, to jest winny. Czyli wyraźnie jest powiedziane, że masz pożyczać, nie brać odsetek, ale jest to wyraźnie powiedziane, jeżeli pożyczasz pieniądze komuś z ludu mojego, ubogiemu, który jest u ciebie, nie postępuj z nim jak lichwiarz. Nie ściągaj od niego odsetek. Wyraźnie jest zaznaczone jeszcze ubogiego. 22, druga Mojżeszowa 22-25. Czyli należało ubogiemu pożyczać ze swojemu ludu i nie ściągać odsetek. Natomiast braterstwo, jest ciekawy zapis. 23 rozdział 5 Mojżeszowej, 21. Obcemu możesz pożyczać na lichwiarskie odsetki, ale twemu bratu nie będziesz pożyczał na lichwiarskie odsetki, aby ci błogosławił Pan Bóg twój w każdym twoim przedsięwzięciu w ziemi, do której wchodzisz, aby wziąć ją w swoją posiadanie. Żyd Żydowi na lichwę nie mógł pożyczać. Ale Polakowi? Tak mówiło. I teraz, jeżeli chrześcijanin czyni Żydowi zarzut, dlaczego ty pożyczasz na lichwę, to trzeba powiedzieć, to dlaczego ty, kochany chrześcijanin, nie pożyczyłeś swojemu bratu w Chrystusie, tylko kazałeś mu iść co do? Do Żyda. a Żyd. Bractwo, i rzeczywiście, jak pamiętacie może, to Żydzi mieli swoje kasy, pożyczali, jak wyjeżdżaliście za granicę, to jak przyjedzie Żyd z emigracji, to zawsze mu znajdują pracę i zawsze mu pożyczają bez procentu. Natomiast obcym, to już nie jest ich. Bractwo, jak oceniamy teraz czyjeś postępowanie, zobaczmy, co o tym mówi. A teraz, że my chrześcijanie na przykład chcemy to rozciągnąć i wszystkim będziemy pożyczać bez pożyczki, to już jest nasze prawo. Jeżeli chrześcijanin, jeżeli katolik czy protestant uważa, że należy pożyczać bez odsetek, to niech tak robi, ale niech nie czyni z tego zarzutu innym Żydom. Państwo, czyli zauważcie, że podstawowy zarzut, który jest skierowany do Żydów, mija się z prawdą prawa Bożego. To jest zarzut, który ludzie uważają, że jest to przestępstwo, natomiast Pan Bóg nie uważał tego za przestępstwo. Ciekawe. Bractwo, jeszcze kolejny zarzut, który już może Żydom dzisiaj jest powszechnie zarzucany. Jeżeli widzicie z relacji tam z Izraela, to powszechnie jest zarzucane Żydom, że oni są bogaci, a Palestyńczycy są jacy? Biedni. Tutaj czołgami, a ci nawet na karabinie, kiedy nie mają i kamieniami muszą rzucać. No, takie biedaki, albo tam jakiegoś czołga nie mają. Biedni ci ludzie, a ci do nich co strzelają. I z reguły to dziecko jakieś takie wybiedniałe. A ci Żydzi oprawcy, a ci biedacy. I dlaczego oni są tacy biedni? No bo Żydzi co ich? Zyskują. No prosta sprawa. Jak jest ktoś jeden bogaty, a drugi biedny, to teraz powstaje pytanie, co prawo Boże o tym mówi? W piątej księdze Mojżeszowej znów braterstwo jest taki ciekawy werset. Ostatnio gościł u nas brat Tejbek ze Stanów Zjednoczonych i on mówił o muzułmanach, mówił, że takie proroctwo, nie wiem czy słuchaliście tego wykładu, że Moabici i Amonici to przedstawiają nam kraje muzułmańskie. A ja znalazłem taki jeden werset, 5 Mojżeszowa 23, werset od wersetu 4. To można nawet tego wykładu nie słuchać, ale jak przeczytacie, nie może Amonita i Moabita wejść do zgromadzenia pańskiego. Również 10. pokolenie po nich nie może wejść do zgromadzenia pańskiego za to, że nie spotkali was z chlebem i wodą w czasie drogi, gdy szliście z Egiptu i że najęli przeciwko tobie Bilama, syna Beora, aby cię przeklinał. Gdy wracaliście z Egiptu do swojej ziemi, to oni nie dali wam wody ani chleba, ale co was przekli? Ja się was stawiam pytanie, kto przeklinał Żydów i kto nie dał im, nie pozwolił im wrócić do swojej ich ziemi? No to ten jest Amonita i Moabita. Lecz Pan Bóg nie chciał ich wysłuchać i werset 7 mówi tak. Nie troszczcie się o ich szczęście i powodzenie po wszystkie twoje dni na wieki. Pan Bóg nie mówi, że masz ich prześladować, przeklinać. Pan Bóg mówi tylko co? Nie masz obowiązku troszczyć się co? O ich co? Szczęście. Nie troszcz się o ich szczęście i powodzenie po wszystkie dni życia twojego. To mają obowiązek, czy? Widocznie ktoś inny ma taki obowiązek. Kto się poczuwa, no niech co zrobi? Pomaga, a pisze, oni was prześladowali, co? Wy nie pisze, zobaczcie, Pan Bóg nie jest mściwy, nie każe im się, mścicie się za to, ale co? Ale nie musicie się aż tak bardzo o ich szczęście i o ich powodzenie, o ich dobrobyt, co robić? Troszczyć. I rzeczywiście, no może to jest i prawda, a może nawet Żydzi robią za dużo i jeszcze takie jedno raz usłyszałem takie zdarzenie, to nawet była taka historyjka, że raz królowi Jordanii uciekł koń. Uciekł koń i przeleciał na pustyni, tam jest Negev, przeleciał granicę i z kibucu złapali tego konia. I co zrobili? Chociaż to byli najwięksi ich wrogowie, to był stan wojny z Jordanią, ale wzięli tego konia i co zrobili? Odprowadzili. Ja to skojarzyłem, że to jest zgodne z prawem mojżeszowym, bo w prawie mojżeszowym było, jeżeli by, no i nie konia, ale jeżeli woła zbłąkanego nieprzyjaciela napotkał, to co? To należało go? Zobaczcie, to są w takim dziwnym szczególe, a oni starają się to prawo przestrzegać. Ja myślę, bractwo, że jak tak popatrzycie, czy Żydzi przestrzegają prawa, to zobaczcie, że ten obraz jawi się nam całkiem co? Całkiem inny. Że oni ich nie prześladują, ale co? No akurat no, nie mają obowiązku się troszczyć o ich szczęście. Przecież o ich szczęście mają się obowiązek troszczyć ich współbracia. My czasem, braterstwo, jako chrześcijanie, chcemy, żeby wszyscy mieli taką moralność i taki stosunek do wszystkich, jak my, chrześcijanie. Natomiast Żydzi, musimy zauważyć, że oni chrześcijaninami, co? Nie są. Oni przestrzegają prawa, które było im dane. I my, chrześcijanie, mamy czasami, możemy zrezygnować z pewnych praw, możemy robić więcej niż jest w zakonie, które dane było Żydom. Jest ono zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, 16 werset. Niewolnika, który by od swojego pana schronił się u ciebie, nie wydasz swemu panu. Niech zamieszka u ciebie, wśród twoich, w miejscowościach, którą wybrał, w jednym z twoich miast, gdzie mu będzie najlepiej, nie będziesz go gnębił. To jest to bardzo ciekawe prawo. I ja się pytam, czy chrześcijanie, czy współczesne kraje chrześcijańskie przestrzegają tego prawa. To jest prawo o azylu politycznym, że jeżeli ktoś uciekł, to ma się mu udzielić azylu politycznego i ma go się nie prześladować. Wiele krajów, braterstwo, na początku to bardzo ideały szczytne i przyjmowali uchodźców, ale w tej chwili to co? To starają się jak naj... Prawo Boże mówiło do Żydów, że jak ktoś ucieknie, ktoś był niewolnikiem i nie za przestępstwa, nie za to, że zamordował kogoś, ucieknie, ale że był niewolnikiem u pana, no to u sąsiadów w Egipcie, tam w Moabie, gdziekolwiek, jak był niewolnikiem, a ucieknie, to mają go przyjąć i mają go pozwolić mieszkać w Izraelu. Bo jeżeli by to prawo faktycznie było przestrzegane, to ja tak oceniam, że w ciągu około 500 do 1000 lat wszyscy ludzie mieszkaliby w starożytnym świecie, mieszkaliby w Izraelu. No, braterstwo, jeżeli dzisiaj by powiedziane, z jakiego kraju uciekniesz, do jakiegoś kraju, tam cię przyjmą i tam będzie dobrobyt, no to wszyscy by tam uciekli. A tu jak większość ludzi wtedy była niewolnikami. Jeżeli by tylko mieli możliwość ucieczki do Izraela, no to nie dałoby się upilnować. Jak, zobaczcie, braterstwo, jak z NRD zaczęli wszyscy masowo uciekać, no to nie mogli ich upilnować już w końcu. Braterstwo, takie było prawo i jeżeli by Żydzi przestrzegali zakonu i rzeczywiście u nich się ten zakon był przestrzegany i przynosiłby błogosławieństwo, to by się skończyło na tym, że wszyscy ludzie by tam do nich przyszli, wszyscy niewolnicy z całego świata by uciekli i osiedlili się, bo chcieliby tam mieszkać i być może w przyszłości tak kiedyś będzie, bo pamiętacie ten werset, że uchwyci się 10 mężów jednego Żyda, mówi do ciebie, tam pójdziemy, bo Pan Bóg jest z wami. Ale to było już w prawie mojżeszowym, że oni nie mogli odmówić azylu. Jak my teraz myślimy, że Żydzi mają wszystkich obcych spośród siebie wyrzucić, to zobaczcie, że jest to sprzeczne z prawem mojżeszowym. Bo nie można wyrzucić kogoś, kto chce tam, co robić? Mieszkać. A wręcz, braterstwo, jest powiedziane, jest jeszcze inne prawo w drugiej księdze mojżeszowej, w 23 rozdziale, również prawo, 9 werset, mówi tak. Przechodnia nie uciskaj. Sami bowiem wiecie, jak się czuje przechodzień, wszak byliście przechodniami w ziemi egipskiej. A to jeżeli radzicie Żydom, żeby wypędzili tych, którzy tam mieszkają i zrobili porządek, to wasze dorady no, troszkę są sprzeczne z tym, co mówi, że jak jest jakiś przechodzień, to co? To nie masz go uciskać, ale on ma mieć podobne prawa do ciebie, bo pamiętaj, ty też byłeś co? Uciskanie. I bractwo, i w Izraelu, ci nawet Arabowie, którzy są obywatelami państwa Izrael, mają takie same prawa jak Izraelici. Bo jest to prawo i oni się starają go przestrzegać. I nie pouczajmy im, że mają postępować wbrew prawu mojżeszowemu, bo przechodnia należy, jeżeli jest on prawidłowym mieszkańcem, nie narusza prawa, to należy go szanować i nie wolno go ze względu na to, że jest tylko inny, że jest przechodniem, nie wolno mu dawać mniejszych praw, bo pamiętaj, że ty byłeś przechodniem w ziemi egipskiej. Myślę, bractwo, że dla nas... Tak, ale myślę, bractwo, że to dla nas i dla narodów chrześcijańskich również jest lekcja, że jak Żydzi tak mają postępować, to my, którzy się mielimy chrześcijanami, to co mamy postępować gorzej. A zobaczcie, bratystwo, że powszechne wśród chrześcijan zdaje się nienawiść do innych nacji, innych narodów, szowinizm, nacjonalizm. Jak ktoś nie jest taki jak my, nie jest tej narodowości, to co? To wyrzucić go, to wypędzić nie tylko Żyda, ale Polaka, Cygana, jeszcze innego, żeby... Zobaczcie, bratystwo, że to jest sprzeczne z prawem Bożym i z prawem zakonu. Ale bratystwo, może teraz odejdźmy od Żydów, a skupmy się, co może prawo mojżeszowe dać nam. Czy coś może dać? Czy czegoś nas może nauczyć? Myślę, że może. Ja, bratystwo, wam taki dam przykład odnośnie prawo mojżeszowe dotyczy bardzo, bardzo, bardzo wielu dziedzin życia. Dotyczy zarówno spraw moralnych, jak i spraw gospodarczych, jak i nawet spraw porządkowych, jak i ekologicznych. Wiecie, bardzo, że prawo Boże aż tak sięgało daleko, dziś mi powiedzieliśmy, w ekologii. Ja akurat tu bratu wspomniał, że jestem w tym świętym miejscu i tam dużo pielgrzymek przychodzi. I zawsze mam taki moralny wzgląd, nie jest dlatego, że oni przychodzą, ale że jak odejdą, to zostawiają bardzo dużo śmieci. Tych butelek plastikowych i tych innych. I tak jestem zdenerwowany, bo to widzę, czasami to zbieramy z dziećmi. W prawie mojżeszowym było napisane tak. Wiecie, bratwo, i to, bo pamiętacie to, że jak była jakaś nieczystość, to trzeba było iść za obóz i co łopatką i co zrobić? Zakopać. Ale ja jeszcze przeczytałem wcześniej, bo nie zdawałem sobie sprawy, to myślałem, że to w obozie było. A to pisze tak. Gdy wyruszysz z obozem wojennym przeciwko nieprzyjacielowi, wystrzegaj się złej rzeczy. I wśród twoich przyborów będziesz dalej miał opaskę, gdy przykucniesz, wykopiesz na nią dołek i wszystko to przykryjesz, co sobie cię wyszło. Nie bratstwo tylko w obozie, ale jak szedłeś na wojnę. Wiecie, jak to jest na wojnie. Jak się idzie na wojnę, to co tam, to jest wszystko nieprzyjaciela. To spalić, zniszczyć. A gdzie tam się jeszcze na ziemi nieprzyjacielskiej, bratelstwo, i interesować się, żeby nie zanieczyścić troszeczkę tam takiej drobnej rzeczy. Zobaczcie, że Pan Bóg powiedział, nie w swoim tylko, ale jak idziesz do nieprzyjaciela na wojnę, pamiętaj, żebyś tego co nie zrobił, gdyż Pan Bóg twój przechadza się po twoim obozie, aby cię ratować i wyrwać. Obóz powinien być święty, aby nie ujrzał Pan Bóg u ciebie co niechlujnego i nie odwrócił się u ciebie. Zobaczcie, bratystwo, jaka troska Pana Boga, być może to przepisy sanitarne dzisiejsze by obowiązywały, ale zobaczcie, Pan Bóg mówi, żeby nie było u ciebie coś niechlujnego. Ja tak patrzę na tych katolików, jak oni te zostawiają te śmieci, a ja tak sobie pomyślałem, a czasami jak tak jest po naszej chrześcijańskiej młodzieży obozie albo po naszej konwencji, a jak tak się rozejrzymy, my tu odjedziemy, a tu bracia mówią, no patrzcie, ile śmieci. No jak bracia to jeszcze pozbierają, a jak to będzie sąsiad i zobaczy, ale tu na śmieci. Albo taki młodzi kurs zrobili, a taki bałagan tam zostawi, albo gdzieś w lesie poszli, a co? Czy my się tym przejmujemy? Tak, wydawałoby się, że takie... A to bratystwo, to nie tylko kultura osobista, to nie tylko przepisy prawa, że lasu tam czegoś nie można... Znaczy, Pan Bóg się tym co? Interesował i myślę, że też tak warto zwrócić uwagę, że Pan Bóg nie zapomniał o takich drobnej rzeczy i nie powiedział nie u siebie, ale co? Nawet jak idziecie na wojnę i tam z tym przeciwnikiem walczycie, to pamiętajcie, żeby nie pozostawić sobie po sobie tego jakiejś nieczystości. Dziwne. Żadna armia, żadnego świata na terenie nieprzyjacielskim nie dba, żeby coś tam nie zniszczyć. A oni mieli nawet nieczystości zakopać. Inne braterstwo, taki ciekawy przepis z dziedziny ochrony przyrody. 5 Mojżeszowa, 22, 6 werset. Jeżeli natniesz w drodze na ptasie gniazdo na drzewie lub na ziemi z pisklętami lub z jajkami, a matka wysiaduje pisklęta, nie zabierzesz matki z młodymi, lecz wypuścisz matkę, a młode sobie weźmiesz. Zobaczcie, żeby nie zniszczyć tego przyrody. Żeby nie zniszczyć tego, co Pan Bóg stworzył. Nie wolno ci matki, tylko matkę wypuścisz, bo będzie znów mogła mieć młode i znów będziesz mógł z tego korzystać. Zobaczmy, bratystwo, ten przepis można szerzej traktować, nie tylko na pisklęta, ale również na inne rzeczy, które stworzył Pan Bóg. Że Żydzi nie mieli tego co robić, bezmyślnie niszczyć. Teraz kolejny dla nas chrześcijan. Czy my znowu jako chrześcijanie, no tak, to jakieś tam przepisy, ale czy my mamy bezmyślnie czasami niszczyć to, co stworzył Pan Bóg? Jakby prawo mojżeszowe pokazuje nam, że my również jako chrześcijanie powinniśmy zobaczyć, że Pan Bóg oczekuje nas, żebyśmy darzyli szacunkiem to, co On stworzył. Te rzeczy, które On stworzył, powinniśmy szanować. Nie powinniśmy tego niszczyć, dewastować, tylko mieć dlatego szacunek, że to jest zrobione, dla nas. Jeszcze inny przepis ciekawy z dziedziny braterstwa bezpieczeństwa budowlanego. Jeśli zbudujesz nowy dom, to postaw na dachu poręcz, abyś nie sprowadził na swój dom krwi, gdyby ktoś z niego spadł. No przecież można powiedzieć, po co tam właził na ten dach, co nie? Spadł to dobrze. A nie, to ty miałeś, jak zbudowałeś dom, no w owym czasie trochę na dachu to jeszcze tam życie się toczyło, to było troszkę inne dachy niż nasze, były płaskie i tam można było wychodzić, ale jednak obowiązkiem było tego, który budował, zrobić co? Poręcz. Bo jak nie zrobił poręczy, to on był winien tej śmierci. Nie będę już mówił o tym słynnym przepisie o wołu, że jak wół kogoś pobudł, to był odpowiedzialny co? Właściciel. Teraz jaka stąd dla nas, dla chrześcijan lekcja? No jeżeli spowodujemy zagrożenie czyjegoś życia albo czyjegoś bezpieczeństwa, albo no, nie dopełnimy czegoś, co zagrozi człowiekowi, to jesteśmy za to co? Odpowiedzialni. Tak mówi prawo Boże. Jesteś odpowiedzialny. Jeżeli nie dopełnisz czegoś, to ty odpowiadasz. Jeżeli nie było poręczy, to nie ten, że nie uważał, tylko że ty, że wiedziałeś, że dach jest stromy, to należało to co? Zabezpieczyć. Myślę, że to jest pewna wskazówka do naszego zachowania nie tylko w sytuacji budowy domu, ale w różnych innych sytuacjach, że powinniśmy myśleć o naszym bliźnim, że nasze zachowanie może spowodować czyjąś szkodę i wówczas my za to jesteśmy odpowiedzialni. Niezależnie, czy tam w prawie to jest, czy nie ma, że my powinniśmy myśleć również o drugim człowieku. Zobaczcie Państwo, że gdy tak zaczniemy czytać zakon, to on wiele nam wyjaśni również w naszym życiu gospodarczym i w naszym życiu społecznym. Brat tu mówił o fakturach, a tu o fakturach też jest coś w zakonie napisane. Wiecie, brat, co jest o fakturach napisane? Że jak robotnik przepracował, to mu trzeba zaraz pod koniec dniówki, nie, pod koniec dniówki co zrobić? Zapłacić. Nie wolno tego zatrzymywać. Także faktury, bracie Łukasz, w poniedziałek trzeba... Państwo, tak mówi nam zakon, a my czasem mówimy, a co tam, wszyscy nie płacą, to co? To przecież no ja też nie mam obowiązku, jest taki zwyczaj. Prawo Boże regulowało jakby tu te zasady współżycia i było ostro jakby skierowane, jeżeli byłoby stosowane, no to w Izraelu byłoby rzeczywiście porządek gospodarczy. Myślę, że to powinno być też również dla nas, dla chrześcijan wzorem pewnego postępowania, że nie wolno pewnych rzeczy zatrzymywać. To ogólnie był przepis, że nie wolno zatrzymywać czyjejś zapłaty. Co jest, bratestwo, dzisiaj powszechnie, przynajmniej w naszym kraju, to prawo nie jest respektowane. Że ktoś zrobił jakąś pracę, ktoś zrobił jakąś usługę, a za to mu się co? Nie płaci. A prawo zakonu mówiło, że trzeba za usługę jednak zapłacić. Nie wolno tej zapłaty zatrzymywać. Jeszcze podkreśla również apostoł Jakub w swoim liście, że zapłata to będzie wołać. Bratestwo, ja zauważyłem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Czyli widzicie, że te przepisy prawa mogą dotyczyć bardzo różnych dziedzin i czasem, gdy zaczniemy, myślę, że powinniśmy się troszkę zacząć nad nimi zastanawiać, co one dzisiaj znaczą. No bo dzisiaj na tym dachu trudno poręcz stawiać, bo tam raczej to nie byłoby tutaj potrzebne, bo tam nie ma takiego niebezpieczeństwa. Natomiast możemy w innych dziedzinach życia te poręcze zacząć budować i może one są tam potrzebne. Zarówno może w życiu jak i takim materialnym, jak i duchowym. Czasami trzeba poręcz postawić, żeby ktoś nie wypadł. Ale bratosło, ja jeszcze zauważyłem jedną rzecz, że czasami nasze oceny pewnych postępowań różnią się od oceny, która jest w prawie zakonu. Zresztą nie obraźcie się, dam wam taki przykład. pójdzie brat do supermarketu i rzeźnie, spodoba mu się coś tam. No jakaś rzecz, może z elektroniki nieduże, jakieś tam wideo albo jakieś takie radyjko, no i weźmie do kieszeni i schowa i zabierze sobie. Jakbyście taki postępek ocenili? A jakby tak do zboru przyszło takie pismo z supermarketu, tam Tesco, że brat taki i taki ukradł z naszego supermarketu i tu jest tam kamera zarejestrowała, zobaczcie i proszę coś w tym macie zrobić. Wiemy, że jesteście chrześcijanami i wam to jest. Co byście wtedy zrobili? Że co? No ale jakby zrobił? No jakby zrobił? Tak. Nie. No i co wtedy? No co wtedy? No tak, to mówi o prawo. Co byśmy... No a no... I nic, i tak, no bracie kochany, skradłeś, no to sprawy nie ma. U was w Białymstoku tak by przeszło to bez niczego? Jakby taki list przyszedł? Tak, bracie, weź tam oddaj tylko. No nie wiem jak. Nie, przepis był tak, jeżeli ktoś zabił wołu już zjadł, to czterokrotnie, a jeżeli nie zdążył sprzedać, to miał oddać i drugie zwrócić. No, bez to. Nie wiem, czy byśmy tylko tak temu bratu tak delikatnie zasugerowali. No, może takiego sytuacji nie było, ale... No, tu bracu jakieś tam, że może takiego brata to nawet i co, i byśmy... To jest ciężkie przestępstwo bardzo, bardzo, no może nawet wyłączyć. No, może dzisiaj to jeszcze nie, ale tak... Jak bracia, to powiedzmy, jakby to było 25 albo 30 lat temu, to chyba by wyłączyli. Jak bracie Krawczyk myśli, że by wyłączyli. Może dzisiaj to już faktycznie to... A drugi przykład. No pojechał, przyszli bracia, przyjechali do brata w gości. No trzeba by tu grilla zrobić, brakło drzewa. No i brat pojechał i w supermarkecie wziął i tam dokupił tam dwa, trzy woreczki tego węgla i idzie z tymi wąglami. No i przyszedł. No i zapalili sobie w porządku, zjedli grilla. Czy on coś złego rozrobił? No co, według nas to żadne przestępstwo, co nie? A według prawa mojżeszowego, to jak takiego znaleźli, co drzewo zbierał, to co kazali? No a jak brat to zrobił, to w sabat albo w niedzielę, jak już nie w sabat, to w niedzielę. No myślę, że nikt by... No faktycznie bracia przyjechali, no co w tym złego? Przecież sabat to nie jest co? Nie jest dla... Zobaczcie, bracie, że drastycznie różnimy się w ocenie z tym, co przewidywało prawo Boże. I mnie to osobiście no zdziwiło, że aż tak wielka co jest? Rozbieżność. I zacząłem się zastanawiać, ja jeszcze może do końca nie znalazłem rozwiązania, ale zacząłem się nad tym zastanawiać, że coś nie jest tak, jeżeli my to przestępstwo traktujemy bardzo poważnie, a to w ogóle nie widzimy przestępstwa. Dlatego ja zacząłem teraz czytać, co Żydzi myślą o sabacie w tych ich księgach wydanych ostatnio, są ich komentarze i tam mówią tak, że na przykład prawo sabatu to no, bogaty to ma bardzo, biedny ma łatwiej wykonać, bo on nie musi interesu tracić na tym, że pracuje w niedzielę. Natomiast bogaty, jak w niedzielę nie pracuje, to co? To dużo traci. Ale później mówię, ale to nie jest do końca prawda, bo biedny też może prawo sabatu nie przestrzegać, bo chce, sabat trzeba uczcić, czyli ładnie się ubrać, coś, a biedny nie ma tyle, to też sabat chce pracować, żeby go uczcić, żeby się mógł później ładnie ubrać i tych więcej dóbr dorobić. Czyli zarówno biedny, jak i bogaty może to prawo nie przestrzegać. Co natomiast braterstwo mówiło prawo sabatu? Tak naprawdę. O czym ono mówiło? No, mówi o tym prorok Izajasz. Mówi, że sabat to jest po to, żeby nie czynić wolę swoją, ale wolę Bożą. I bractwo, wydaje mi się, że każdy z nas czasami tego przykazania zapomina przestrzegać, bo staramy się, mówimy, że dla nas to wszystkie dni są jednakowe, wszystkie dni są sabatem, ale tak prawdę mówiąc, to niekiedy, to mi się też zdarza, bractwo, zapominamy o tym, że tylko 6 dni jest na pracowanie, a 7 jest co? A to było prawo dane. I tak się zacząłem zastanawiać, dlaczego Pan Bóg to prawo dał. I bractwo, jeszcze jedna rzecz mnie zaciekawiła. My byśmy na przykład cięższe uważali, na przykład jak ktoś zrobił cudzołóstwo. No, jak zrobił cudzołóstwo, to jest to poważne. Bałwochwalstwo, to jest ciężkie wykroczenie. Natomiast, bractwo, ja się zacząłem zastanawiać, czy wiecie, za co Żydzi zostali wypędzeni na 70 lat ze swojego kraju? Znowu dziwne. Nie dlatego, przecież cudzołożyli z obcymi bogami, to nagminne było, a nie za to ich Pan Bóg co? Wyrzucił. Czyli jakby dla Pana Boga, jakby tamte przestępstwa, no były złe, oni ponosili za nie karę, ale jakby największą karę im za to, nie wiem dlaczego to dla Pana Boga było takie ważne. Wydaje mi się, że powinniśmy się nad tym zastanowić. Dlaczego to było aż dla niego, dla Pana Boga takie ważne? Bo ten dzień miał być przeznaczony dla kogo? To nie był dzień, którym mieli nic nie robić. My tak mówimy, że oni mieli nic nie robić. I Żydzi tak rozumieli, że sabat to znaczy nic nie robić. Czyli jak ktoś łóżko wziął, to już... A Pan Jezus mówi nie, że sabat to jest dzień przeznaczony dla kogo? Czy można kogoś uzdrowić sabat? Pan Jezus mówi, że można. Że łóżko można, to Pan Jezus też mówi. To jest dzień przeznaczony na czynienie dobrze dla Pana Boga. A my, bratestwo, no też każdy się z nas może dowiedzieć, że czasami o tym zapominamy i całe 7 dni chcemy robić dla kogo? Dla siebie i dla swojej rodziny. Czy dla swojej rodziny? Czy nie łapiemy się na tym, że nie mamy czasu dla swojej rodziny? A sabat to również był czas, który mamy przeznaczyć swojej rodzinie. 6 dni będziesz pracował na chleb, a 7 dzień to masz odpocząć. Jak nie było można z domu, bractwo, wychodzić, w podróże się ruszać, no to trzeba było być w kręgu swoich znajomych i swojej rodziny. Czyli trzeba było utrzymywać stosunki rodzinne i jakie? I towarzyskie, z sąsiadami. Czy, bractwo, w tym dzisiejszym czasie nie zaczyna nam brakować czasu, żeby odwiedzić brata, żeby odwiedzić rodzinę? Czy nie jest to naruszanie również prawa sabatu, który nakazywał, że w tym czasie jest taki dzień, że masz to zrobić. Masz odwiedzić brata, masz się spotkać z rodziną, masz iść na święte, co? Zgromadzenie. I być może tylko nie to, żeby nie robić, nie to jest ideą sabatu, ale żeby nie czynić woli swojej, a czynić wolę w ten dzień, no bo w inny dzień jesteśmy przytłoczeni tymi obowiązkami. I może nie chodziło konkretnie o sobotę, że być może to może być niedziela, a my mówimy, no i każdy inny dzień. Ale czy w ten każdy inny dzień to mamy na to czas? No jak, bractwo, nie idziemy, jak czasem pracujecie na różne zmiany, jak nie idziecie w ten dzień w czwartek na przykład do pracy, to czy idziecie wtedy rano na nabożeństwo? Albo w czwartek to może macie akurat wieczorem, ale we wtorek to idziecie na nabożeństwo? Święcicie tak sabat? No a to jest akurat, mówicie, wasz wolny? Czasami się tak zdarza, że musimy w ten dzień pracować, ale niektórzy... Ale, bractwo, zobaczcie, że Pan Bóg jakby troszczy się o ten, o co? O nasz czas. I zobaczcie, że On to nie robi dla siebie, tylko robi za nas. Żebyśmy mieli czas, nie żeby On miał czas. Bo my to czasem... I zobaczcie, On się troszczy, żebyśmy jeszcze drugiemu tego czasu, co? Nie zabierali. Bractwo, i dziwne... Przykazanie, które powinno być najłatwiej stosować, namówić kogoś, żeby nic nie robił, to jest przecież chyba najłatwiej dzisiaj. Namówić kogoś do pracy to jest ciężko, ale żeby nic nie robił, to jest najprostsza rzecz, tak kogoś namówić. Chłopie, nic nie rób. I to przykazanie, bractwo, sprawia nam co najwięcej i w ogóle ludziom, Żydom sprawiało najwięcej trudności. Widocznie to jest chyba bardzo trudne. Chociaż wydawałoby się, że to jest najprostsze przykazanie. No jakby Pan Bóg nam kazał coś robić, no to jest to trudne, możemy się wymawiać, ale żeby powstrzymać się od pracy, a my akurat... To ja nie zrozumcie tego, że czynię komuś zarzut, ale sam nad tym myślę, jak to wypełniać te te dorady, które, to są dorady, które nam daje zakon. To nie gwarantuje nam życia. To jest tylko dorada Pana Boga, którą dał kiedyś Żydom. Jakby oni je stosowali, to by im się dobrze powodziło. A myślę, że jak my będziemy te dorady słuchać, to również nie, nam braterstwo nie zaszkodzi. Zresztą mamy obecnie, no tak wśród braci, mamy taki problem z małżeństwami. Mówimy, że no jest to problem i przeczytałem, że prawo mojżeszowe coś o tym mówi i nie wiem, ale tak mi się wydaje, że pewna część tych złych rzeczy, które się w małżeństwie dzieje, to się dzieje z tego, że nie przestrzegamy pewnego przepisu prawa mojżeszowego. Był taki ciekawy bratosław przepis. Na pewno go znacie. Piąta Mojżeszowa, 24 rozdział. Tam jest o rozwodach, ale o tym nie chciałem mówić. Piąty werset. Jeżeli ktoś się niedawno ożenił, to nie wyruszy na wojnę i nie nałoży się na niego żadnych uciążliwych świadczeń, ale niech będzie wolny przez jeden rok dla swojej rodziny, niech się raduje swoją żoną, którą pojął. Państwo, obowiązek służby wojskowej, to jak się tam uczyliście, to jest najważniejszy obowiązek, co? Obywatela. Jak wojna jest, to nie ma zmiłuj się. W innych krajach. W Izraelu było prawo, wojna, nie wojna, ożenił się człowiek, to co? To ma iść do swojej żony. Państwo, jeżeli to prawo mówiło, że w czasie wojny on ma zostać w domu, wszyscy mieli iść, a on miał, wojna, no pali się wszystko, nieprzyjaciel, a on ma zostać, to znaczyło to, że we wszystkich innych okolicznościach również. Jeżeli na wojnę nie szedł, no to co? To mógł jechać na zarobek do innego kraju, mógł się przeprowadzić do innego miasta, bo tam dostał lepszą pracę, a mógł się mieszkać u swoich rodziców, no bo nie było tam warunków mieszkaniowych żony. To było powiedziane wyraźnie. Ma przez rok mieszkać ze swoją żoną. Ma się cieszyć rodziną i żoną. Chcecie przestrzegać? Przestrzegajcie. Nie chcecie? Nie. Ale jak później zobaczymy skutki, to nie dziwmy się, że małżeństwa na przykład się mają problemy. To mówi wyraźnie. Pierwszy rok mają mieszkać co? To prawo dokładnie tak mówi. Wiesz co, ja bym młodym polecił, spróbujcie przestrzegać tego prawa zakonu. Jeżeli się pobieracie, prawo zakonu mówi, że pierwszy rok macie mieszkać co? Razem. I bratosło, przyznają to również ludzie, że to jest to bardzo ważne, żeby małżeństwo w ciągu pierwszego roku było z sobą razem, a nie osobno, gdyż wtedy między małżonkami się wykształtują prawidłowe relacje, ta miłość się umocni. Ale wielu braterstwo tego nie przestrzega. Ale popatrzcie się, jakie są później tego skutki. A prawo Boże było bardzo proste. Nawet jak wybuchła wojna, nie wolno ci było zostawić swojej żony przynajmniej przez pierwszy rok. Więc to zobaczcie, że Pan Bóg nawet o takiej małej rzeczy pomyślał, żeby czasem ktoś tego wojna, a mówi pamiętajcie o tym. Zobaczcie, bratostwo, to nas uczy pewnego postępowania. To nas na przykład uczy, że małżeństwo powinno mieszkać razem, powinno się nie rozłączać, powinna ta więź rodziny powinna się zacieśniać. Myślę, bratostwo, że my powinniśmy patrzeć, powinni spróbować zacząć zastanawiać się nad przepisami zakonu, nie jako nakazami, nie jako przepisami, które musisz przestrzegać. My tego, bratostwo, nie musimy przestrzegać. Ale my co? Jeżeli ktoś nam coś czasem radzi, to my tego nie musimy przestrzegać, ale możemy zobaczyć, jeżeli ktoś jest mądrzejszy od nas, a myślimy, że Pan Bóg jest mądrzejszy, to myślę, że On nam pewne rady czasami daje dobre. A jak ich nie stosujemy, to możemy później ponieść tego skutki. Ale nie znaczy to, bratostwo, że my to musimy przestrzegać. My jako chrześcijanie jesteśmy co? Wolni. Mamy wolność. Ale prawo Boże pokazuje, jak Pan Bóg pewne rzeczy ocenia, jak Pan Bóg na nie patrzy i jak Pan Bóg chciał, aby Żydzi je stosowali. My, bratostwo, musimy jednak na to popatrzeć no troszkę z pewnym innym jednak spojrzeniem. Tam były inne warunki klimatyczne i zdrowotne i inna organizacja może trochę społeczeństwa. I być może pewne przepisy prawa z tego wynikały. Pewne przepisy o czystości również wynikały, o higienie. Ale, bratostwo, myślę, że w prawie Bożym jest również więcej zawarte. Pan Bóg widział pewne, jakie my ludzie mamy słabości. Co nam dolega. gdzie jesteśmy ułomni i poprzez swoje prawo pokazał nam, jak możemy pewne rzeczy co zlikwidować. I myślę, bratostwo, że również powinniśmy oprócz szukania cieni, szukania figur, które tam są, na pewno, ale również spoglądać na prawo Boże jako na doradę czasami do codziennego życia, jako doradę w interesach, jako doradę w pracy, w postępowaniu, że to prawo pokazuje nam również jak żyć. Może niekiedy nie mówi wprost, niekiedy pokazuje tylko pewną zasadę, niekiedy pokazuje drogę, ale bratostwo, myślę, że jak zobaczymy tą drogę i zobaczymy, jak Pan Bóg chce, abyśmy postępowali i będziemy tak postępować, to na pewno dostaniemy i nawet cielesne, i duchowe błogosławieństwo. Spróbujmy spojrzeć na zakon Boży jako na nie tylko na figurę, ale również doradę co do naszego dzisiejszego życia. Spróbujmy poszukać tam inspiracji, jak my jako chrześcijanie mamy żyć. A Pan Jezus pokazuje, że my nie mamy mniej wykonać jak w zakonie, tylko co? Więcej. Jak zakon mówi, że kochaj swojego brata, to Pan Jezus mówi, ale co? Ale i nieprzyjaciela? Też. Pan Jezus pokazuje, że my powinniśmy zrobić jeszcze więcej, jak jest w zakonie. Ale spróbujmy czasami na początek zrobić...